Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do kolejnej audycji z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii. Małgorzata Bojanowska i myślę, że duchem obecna z nami pani Elżbieta Abramczuk. Dziś mamy bardzo specjalnego gościa, który przypomni nam historię obozu Dulak 121, obozu, który powstał podczas Powstania Warszawskiego, a dokładnie 7 sierpnia 1944 roku. Jak Państwo już zapewne wiedzą, przeszło przez niego 650 tysięcy warszawiaków, ale nie tylko. Dziś mamy tutaj w studiu bardzo specjalnego gościa, który do Dulagu 121, do obozu przejściowego w Pruszkowie, dotarł zupełnie inną trasą. Pan Zbigniew Książczak, emerytowany nauczyciel, polonista, pracował w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, w Liceum Sobieskiego w Warszawie na Czerniakowskiej. Był również lektorem języka polskiego na Uniwersytecie w Ołomońcu przez wiele lat, a także stypendystą Centrum Pedagogicznego w Sèvres pod Paryżem. Urodził się w 1928 roku, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, miał więc lat 16. Rodowity warszawianin. Proszę mi łaskawie powiedzieć, gdzie pan był wtedy, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie?
Moi rodzice żyli w separacji. Ja z mamą mieszkałem na Chorzej w Śródmieściu. Tata mieszkał na Mokotowie. 1 sierpnia znalazłem się na obiedzie u ojca. I tam mi zostało powstanie.
A więc rozdzielony
z matką i siostrą. Pierwsze dni euforia, radość, piosenki, wiersze. Mieszkańcy gotują powstańcom obiady. Ale na ogół był spokój. Na Puławskiej gdzieś strzelanina, odgłosy. I taki, jak to nazwać, spokój pewien. Do 12 sierpnia, czyli 12 dni
takiej w tym Polski. Rejonie, tak jakby się nic...
Tak, Narbuta, Rytana, Puławska, Odolańska, Madalińskiego. Kręcą się powstańcy, ludność pomaga im i 12...
Nie prowadzone są walki.
Nie. 12 raptownie wszystko cicho. Od Rytana piwnicami pomagałem wtedy rozbijać ściany. Powstańcy na Narbuta, na Madalińskiego i na Dolny Mokotów. Dolna i tam. To było 12 października. 13 października wpadła ta grupa, myśmy ich nazwali Kałmuków, tych ukraińskich, prawda?
Wpadła do pańskiego domu.
Domu, na Rytana numer 3. Kamienica pięciopiętrowa wielka. I raus wszystkich na podwórko.
Nie wiadomo, co będzie.
Ktoś tam znał niemieckie, więc zabrać rzeczy i wynosić je. Co można było wziąć? Parę minut. Ojciec miał rower. Na rower naładowaliśmy suchary, czyli chleb suszony, jak to w czasie okupacji robił, jakiś worek makaronu. I wyszliśmy wtedy z Rytana, z Mokotowa, przez pole mokotowskie do Grójeckiej. I dotarliśmy przez Janki, ale krążyliśmy Głosków, Gołków, Janki, za Roszynem, do wsi Kuleszówka koło Piaseczna.
Czyli bardzo to dziwne, dlatego że nie przeszedł pan tym szlakiem wypędzenia, który prowadził do Dulagu 121, do obozu przejściowego, a więc nie przez Zieleniak, nie przez Kościół Świętego Kazimierza, nie przez Dworzec Zachodni, tylko Grójecka i w kierunku Piaseczna.
Nawet zastanawialiśmy się, nikt nam nie zaczepiał. Ja mówię o płotkami, bocznymi uliczkami.
Czyli to nie był pochód taki...
To
nie był ten eksodus, tak.
On się zaczął jak...
Eksodus zaczął się 7 w tym, że wtedy... 7, wtedy kiedy... 6 w zasadzie, kiedy wychodziła wola.
Natomiast już... Wzięliśmy na tej Kuleszówce, coś tam się robiło, tata, pędził bimber, na przykład, biło się zwierzynę, robiło się kiełbasy i tak do października. I ja w październiku, 10 października postanowiłem poszukać mamy.
O której pan nic nie wiedział?
Nic nie wiedziałem, ani o siostrze, ani o mamie, nic nie wiedziałem. Coś się z nimi działo na Chorzej. W czasie okupacji mama, siostry i mnie i sama wyjeżdżała często na noc do Moczydła pod Pyrami. Taka wioska, to gdzieś to przedmieście Warszawy. Moczydło. To się wyjeżdżało przed nalotami. Postanowiłem zajrzeć Moczydła koło Pyr. i z Piaseczna ruszyłem szosą w stronę Pyr. Po drodze jedzie wóz powożony przez chłopa polskiego i Niemiec siedzi z karabinem, wehrmachtowiec. I uśmiecha się do mnie, kom, kiwa ręką, żebym wsiadł. Myślę sobie, że jest parę kilometrów, to podjadę. Wsiadłem na wóz. Uśmiechnięty, jedziemy. I dojeżdżając do Pyr, ten Niemiec zażądał ode mnie karty dokumentów. Dałem mu. Dojeżdżamy do Pyr. Budy, słynne budy, pełno Niemców przy stacji kolejki, bo tam była, wtedy jeszcze jeździła kolejka. I ten Niemiec z uśmiechem każdy do tej...
Z uśmiechem,
cały czas, nie zapomnę tego. A to taki, jak spoglądałem, to tak przypominał mi mojego ojca przecież.
Starszy człowiek.
Taki pan właśnie.
Może nie starszy, ale...
taki pan właśnie. Widziałem go jak tak tata w kapelusiku, prawda. I do budy. No, jak zobaczyłem, co się święci, rozpłakałem się, jakiś mężczyzna przytulił mnie. Po paru minutach buda nabita po brzegi. I ruszyłam. Bo to sąsiednich domów w Pyrach. Mhm. Z ulic. Zgarniali.
Czyli, by uporządkować, czyli pan znalazł się w tej grupie, którą my określamy jako grupę zatrzymanych uciekinierów ze Śródmieścia, zatrzymanych w łapankach miejscowościach
podwarszawskich. Tak,
tak?
Tak.
Między 2 a 10 te grupy przybywały.
Dokładnie pamiętam 10 października. Mm-hmm. Zostałem złapany i budy ruszyły. Patrzę, Pruszków. No i wrażenie horrendalne. Początkowo pomyślałem sobie, ojej, to jakaś olbrzymia poczekalnia dworcowa. Pełno ludzi.
Pierwsze wrażenie.
Pełno ludzi. No ale już to było po południu następnego dnia rano, gdzieś tam na betonie leżałem, zmarznięty. Największy kłopot był z jedzeniem. No przywozili zupę. Ja jakąś tam blaszankę znalazłem, już nie pamiętam, jak to stało się. No i tak się błąkałem wśród tego gwaru, modlitw, płaczu, krzyku niemowląt, przede wszystkim za dwetoru, za duchu strasznego. I nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Cały myśl, co to będzie. Nie wiedziałem, gdzie jest mama. Mhm. Natomiast wysłałem przez PCK do Kuleszówki do ojca kartkę.
By zawiadomić, gdzie pan jest.
Gdzie ja jestem. Ani ojciec, ani ja nie wiedzieliśmy nic o mamie. Później dowiedziałem się, że mama gdzieś się znalazła w generalnej gubernii, siostra zginęła na Kruczej, ale dopiero w 1945 roku się o wszystkim dowiedziałem.
To znaczy, że mama też przeszła przez Dulak.
Prawdopodobnie, właśnie. Nigdy nie rozmawiałem z mamą na ten temat. Bo mama później miała kłopoty z głową, zaburzenia psychiczne. Także nie
wracali państwo do tych tematów.
Mamy to był szok, bo na jej oczach córka, moja siostra zginęła, prawda?
Na Kruczej,
tak, w szkole, bo to był schorzej, już dom spalony, dom zniszczony, prawda? No i później mama w generalnej guberni dopiero w 1946 roku dotarła do Warszawy. Ale z Gulagu wysłałam kartkę do ojca. 14 października, pamiętam, bo ojciec miał tę kartkę. Ale mnie już nie było. Bo oto 14 czy 13, się pamiętam, 13, no ósmy, bo to jeden dzień, 14, zjawił się pan z opaską Czerwonego Krzyża i przez tubę ogłosił zaciąg do robót ziemnych. No myślę sobie, co ja to będę robił w tym tłumie. Zgłosiłem się. No, nie wiem, kilkudziesięciu się zgłosiło. On sam wybrał 15. Wśród tej 15 byłem ja, najmłodszy. Pamiętam, że starałem się wyciągnąć jak najdłużej, żebym nie był dzieckiem, a byłem jeszcze dzieckiem. No i tym 15 zaprowadził do budy przed halą stały takie i do Warszawy. Warszawa już pusta, jeszcze dymiąca, jeszcze paląca się. I na Rakowiecką do kosza Róg Puławskich. I tam zostaliśmy, ta 15 zakwaterowania w izbach żołnierskich, na Pryczach, prawda? Mm-hmm. No i co robiliśmy tam? Codziennie rano był z nami opiekun, który zabierał nas...
Niemiec.
Nie, to był Polak. Brudko, no, cała historia to jest... Jak go nazywam, z brudką. Myślę, co o nim powiedzieć, bo ja go sobie spotkałem w 1945 roku już po wyzwoleniu. Ale on nas zabierał całą piętnastkę pieszo z Rakowieckiej na Waleje Szucha pod gmach gestapo. Tam stały budy i po dwóch, po trzech do budy kierowca Niemiec i żołnierz niemiecki.
I czym się zajmowaliście?
Nazwałem to i nazywam to rabunkiem Warszawy. Do dziś dnia ulice Warszawy kojarzą mi się z różnymi przedmiotami. Ulica Żurawia z butami. Ulica Wspólna z maszynami do szycia. Nowogrodzka z bielizną pościelową. Prawda?
Znaczy wchodziliście do tych domów, opustoszałych domów, które czekały na to, że za chwilę je spalą, zniszczą.
Tak, wchodziło się do mieszkań.
I grabiliście na rzecz
Niemców.
Niemców.
Wchodziło się tak na piękna ta kamienica Chorza Róg Poznańskiej, stara kamienica Kubickiego.
Dzisiaj tak, bardzo.
Tak. Wchodziło się, dzisiaj powiedzmy apartamenty, otwierały się szafy, bielizna poukładane. To się wszystko wyjmowało, wiązało, przez okno się rzucało. Jeden rzucał, a drugi na samochód. I tak ulica po ulicy. Na Nowokowskiego na przykład pamiętam porcelanę. Był z nami Niemiec monoklem w oku, niewiele starszy na mnie, bym powiedział. W butach z cholewami, znawca. Brał filiżankę, oglądał. Jeśli Markowa, pakować. Jeśli nie Markowa, przez okno albo na podłogę. Nowokowskiego 10 pamiętam. To jest, dom stoi, dom nie spalony. Ale na Wspólny, na przykład te domy nieparzyste. Pierwszy dzień to były, pamiętam, maszyny do szycia i do pisania. Później już coś takiego, a przychodziła ekipa z miotaczem ognia i podpalała. I proszę zobaczyć, Wspólna, te domy, które rabowałem, wypalone. I tak na Nowogrodzkiej też pamiętam dom z bielizna pościelowa. Od czwartego piętra do parteru przychodziła ekipa i
palili.
I palili, prawda? I tak do listopada, ponad miesiąc byłem. Rabowałem Warszawę. I powtarzam, nie znaliśmy się ani, nie znaliśmy swoich nazwisk. Ja jedynie ten...
Bo ta grupa liczyła cały czas 15 osób.
15 osób. Mhm. Jedynych, z którym ja spałem na górze, na dole, Witek. Niewiele starszy ode mnie, takich 20-latek może, a reszta starsi panowie. Jednego nazywaliśmy pijak, no bo na przykład znajdowaliśmy wódkę w mieszkaniach. Co jedliśmy? Gotowaliśmy. Bo okazało się, mieszkańcy wypędzeni, no dużo na przykład zostawało makaronów, kasz, myśmy to gotowali, mąki, cukier.
No tak,
to
mieli zapasy, mieli których zapasy. Nie byli w stanie zabrać ze sobą.
Myśmy z Rejtana też jak wychodziliśmy, to przecież zostawała cała spiżarka niemalże, prawda. I tak do listopada. I teraz mam podstawową tezę. Co się stało z moimi towarzyszami z Dulagu?
Było a co się z panem stało?
A właśnie. Wspomniałem o tym Niemcu, który zaprosił mnie do furbalki i wsadził do budy. I oto drugi Niemiec, może w tym samym wieku, wehrmachtowiec, uratował mnie. W jaki sposób? Właśnie wspomniałem przy kamienicy na Chorzej. Kołder wtedy zbieraliśmy. Samochód już pełen kołder, upychany. I mamy wracać w Aleje Szucha, bo tak było, że samochód odjechał, a Niemiec z nami szedł w Aleje Szucha z powrotem i ten z Brudką zabierał nas na Rakowiecko. Tymczasem ten Niemiec każe mi
wsiąść do
samochodu, do buty, tylko mówi, uważaj, nie pobróć kołder butami. Ja plandekę zasunąłem, uchyliłem, jak jedziemy, patrzę i wiem. Nie wiedziałem, między barykadami, bo przecież jeszcze to jeszcze płonąca Warszawa, ten swąd, palenis. Patrzę, Włochy pod Warszawą. Dojeżdżamy do tutaj, gdzie była kiedyś końcowa stacja EKD. Tam się zatrzymuje buda, ja wysiadam, pełno Niemców. Na torze, przy peronie, wagony. Drzwi porozsuwane i co zauważyłem, akurat jeden z wagonów już nabity dywanami. Tam gdzieś się upychane rowery w innym. Włochy były punktem
przeładunkowym.
Myśmy przywozili im towar, a oni typowa niemiecka systematyczność. I jak mnie Niemcy zobaczyli, no zaczęli mnie bić.
I w tym momencie, jeśli pan pozwoli, przerwiemy naszą opowieść dzisiaj, ponieważ opowiada pan bardzo interesująco i chciałabym, żeby opowiedział pan dalszy ciąg swojej historii, ale już w następnym odcinku naszego cyklu. Proszę państwa, dzisiaj gościem naszej audycji był pan Zbigniew Książczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.